Skrzetuski zesztywniał, zamknął oczy i głowa jego padła ciężko na poduszki. — Rety! — wołał Rzędzian.
— Pewno jegomość ostatnią parę puścił. — Rety! Co miał uczynił? A lepiej mi było milczeć. — O, dla Boga! Nie jegomość najdroższy. Niech no jegomość przemówił. — Oj, dla Boga! A, słusznie ksiądz zakazywał jegomość. — Hej, jegomość!
— Nic to! — ozwał się wreszcie Skrzetuski. Gdzie ona jest?
O, jest! Chwała Bogu, że jegomość odszła. Oj, lepiej już nic nie powiem. Jest z panią kasztelanową sandomierską. Rychło ich tu patrzyć. Ojej, chwała Bogu. No niech no już jegomość nie umiera. Rychło ich tu patrzyć. My do Zamościa uciekli. I tam ksiądz oddał pannę pani Witowskiej dla przystojności, no, że to w wojsku swawolnicy bywają. Bohun ją uszanował, ale o przygodę nie trudno. Siła, ja miałem kłopotów, tylko żem to żołnierzom mówił. Księcia Jeremiego krewna. A więc szanowali. Wydałem też na drogę niemało.
Skrzetuski znowu leżał nieruchomie, ale oczy miał otwarte, do pułapów zniesione i twarz bardzo poważną. Widać modlił się. Gdy skończył, zerwał się, siadł na lożu i rzekł: — Szat mi daj i każ konie kulbaczyć.
A gdzie to jegomość chce jechać?
— Szaty prędzej daj.
— A jakby jegomość wiedział, że wszelakiego ohendustwa jest dosyć, bo i król przed odjazdem nadawał, i różni panowie nadawali, i trzy koniki bardzo foremne w stajni. Żebym to choć jednego takiego miał. Ale lepiej jeszcze jegomości poleżeć i wypocząć, bo siły w jegomości żadnej nie ma.
— Nic mi nie jest. Na konia mogę siadać.
Na Boga żywego, pośpiesz się. A wiem ja to, że jego mościne ciało z żelaza. A niechże i tak będzie. Tylko mnie jegomość przed księdzem Cieciszowskim obroni. Oto szaty tu leżą. A lepszych i u blawatników ormiańskich nie dostanie. Niech się jegomość ubiera, a ja powiem, iżby polewki winnej przynieśli, bom też już sobie kazał księżemu słudze uważyć.
To rzekłszy, Rzędzian zakrzątnął się koło strawy, a Skrzetuski począł śpiesznie przywdziewać szaty zostawione w darze przez króla i panów. Tylko raz w raz chwytał pacholka w ramiona i cisnął go do wezbranej piersi, a zaś pacholek opowiadał mu wszystko ab owo, jako bohuna posieczonego przez pana Michała, ale już podleczonego we Włodawie spotkał i jako się od niego o kniaziównie wywiedział i piernacz uzyskał. Jak potem poszli z panem Michałem i z panem Zaglobą do Waladnieckich Jarów i ubiwszy wiedźmę i Czeremisa, kniaziównę uwieźli, a wreszcie jak wielkie spotykali ich niebezpieczeństwa, gdy przed wojskami Burlaja uciekali.
Burlaja pan Zagloba usiekł, wtrącił gorączkowo Skrzetuski. A bitny to jest mąż, odpowiedział Rzędzian. Jeszczem też takiego nie widział, bo to jeden bywa mężny, drugi mowny, trzeci frant, a w panu Zaglobie wszystko w kupie siedzi. Ale najgorzej to już nam było, mój jegomość, w tych lasach za Ploskirowem, gdy nas orda wsparła. Aj, pan Michał z panem Zaglobą zostali, by ich na siebie ściągnąć i pogoń wstrzymać. Ja zaś rzuciłem się w bok ku Konstantynowi, z baraż umijając, bo już takem myślał, że zabiwszy pana Małego i pana Zaglobę, będą właśnie ku zbarażowi za nami gnali. Jakoż nie wiem, jakim tam sposobem Bóg w miłosierdziu swoim wyratował pana Małego i pana Zaglobę, a myślałem, że ich uścieką. My tymczasem umykali z panną między Chmielnickim, który od Konstantynowa ciągnął, a z barażem, pod który Tatarzy poszli. Nie poszli oni tam zaraz, bo ich pan Kuszel wyparł, ale mów prędzej. Ach, żebym ja to był wiedział.
Ale mnie wiedział, więcejśmy przeciskali się z panną między Tatary i Kozaki jak wąwozem. Oj, szczęściem kraj był pusty, tak, że nigdzieśmy żywego człowieka nie spotkali, ni we wsiach, ni w miasteczkach, bo wszystko pouciekało, gdzie kto mógł przed Tatarami. Ale dusza mi na ramieniu siedziała ze strachu, żeby to mnie nie ogarnęli, czegom też w końcu nie uniknął. Skrzetuski przestał się ubierać i spytał. — Jak to? — A tak, mój jegomość, wpadłem na podjazd kozacki Dońca, brata onej Horpyny, u której panna wiarze siedziała. Szczęściem znalem go dobrze, bo mnie przy bochunie widywał. Pokloniłem mu się od siostry, pokazałem piernacz bochunów i opowiedziałem wszystko, jako mnie bochun po pannę posłał, jako mnie czeka za Włodawą, a on... Że to był bochunowi przyjacielem i wiedział o tym, że siostra pannę strzeże, więc uwierzył. Myślałem, że puści i jeszcze opatrzy na drogę, ale on powiada tak. Tam, powiada, pospolite ruszenie się zbiera. Jeszcze wpadniesz w ręce lachom. Zostań, powiada, ze mną. Pojedziemy do Chmielnickiego. W obozie będzie dziewczynie najbezpieczniej, bo jej tam sam Chmielnicki będzie dla bochuna strzeg. Jak mi to powiedział, ażem zmartwiał, bo co tu na to odrzec? Mówię tedy, że bochun na nią czeka i że szyja moja w tym, żebym ją zaraz odwiózł. A on na to, no to damy znać bochunowi, a ty nie jedź, bo tam lachy. Zacząłem się spierać, on też się spierał ze mną, aż wreszcie rzecze, a dziwno mi to, że się tak boisz między kozaków iść. Ej, czyś nie zdrajca? Dopiero zobaczyłem, że nie ma innej rady, jak nocą umykać, bo już zaczął mnie podejrzewać. Siódme poty na mnie biły, mój jegomość. Jużem wtedy wszystko gotował do drogi, gdy pan Pełka od wojsk królewskich w nocy nadszedł. — Pan Pełka? — rzekł, wstrzymując dech Skrzetuski. — A jakże, mój jegomość? O, sławny to był zagończyk, pan Pełka, który niedawno poległ. Panie, świeć nad jego duszą. Nie wiem, czy by kto lepiej potrafił od niego podjazd prowadzić i pod potęgą nieprzyjacielską się uwijać. O, chyba jeden pan Wolodyjowski. Owóż przyszedł pan Pełka, podjazd Dońcowy starł, że i noga nie uszła, a samego Dońca wziął do niewoli. Parę niedziel temu, jak go na pal wolami nawlekli. Dobrze mu tak. Ale i z panem Pełką miałem biedy niemało, bo to człowiek okrutnie na cnotę zawzięty. Panie, świeć nad jego duszą. Jużem się bał, aby panna, uszedłszy krzywdę od kozaków, nie doznała gorszej od swoich. Dopiero powiedział panu Pełce, że to księcia naszego pana krewna. A on, trzeba jegomości wiedzieć, że jak naszego księcia bywało wspomniał, to czapkę zdejmował i na służbę się do niego zawsze wybierał. Więc zaraz zaczął pannę szanować i aż het do zamościa, do króla nas odprowadził. A tam ksiądz Cieciszowski, bardzo to święty ksiądz, mój jegomość, w opiekę nas wziął i pani kasztelanowej Witowskiej pannę oddał. Skrzetuski odetchnął głęboko, po czym rzucił się na szyję Rzędziana. — Przyjacielem mi będziesz, bratem, nie sługą — rzekł. — A, ale teraz już jedźmy. Kiedy pani kasztelanowa miała tu stanąć? — A w tydzień po mnie, a już 10 dni jest, a 8 jegomość bez przytomności leżał. — Jedźmy, jedźmy — powtórzył Skrzetuski, bo mnie radość rozerwie. Lecz nim skończył, dał się słyszeć tętent na podwórzu i okna zaćmiły się nagle końmi i ludźmi. Przez szyby dojrzał pan Skrzetuski naprzód starego księdza Cieciszowskiego, a przy nim wychudzone twarze pana Zagloby, Wolodyjowskiego, Kuszla i innych znajomych wśród czerwonych dragonów książęcych. Rozległ się wesoły okrzyk, a po chwili hurma rycerzy z księdzem na czele wpadła do izby. — Pokój zawarty pod zborowem, oblężenie odjęte! — wołał ksiądz. Lecz Skrzetuski domyślił się zaraz tego na sam widok towarzyszów zbaraskich, a teraz był już w objęciach Zagloby i Wolodyjowskiego, którzy odbierali go sobie wzajemnie.
Powiedzieli nam, żeś żyw, krzyczał Zagloba, ale tym większa radość, że cię tak rychło i w zdrowiu oglądamy. Umyślnieśmy tu po ciebie przyjechali, ja nie, a nie wiesz, jakąś się sławą okrył, jaka cię nagroda czeka.
Król nagrodzi, rzekł ksiądz, ale król królów więcej obmyślił.
Wiem już, odparł Skrzytuski, niech was Bóg nagrodzi. Rzędzian wszystko mi wyznał. I radość cię nie zadusiła? Ha, to i lepiej. Wiwat Skrzytuski, wiwat kniaziówna, krzyczał Zagloba. A co ja nie? Nie pisnęliśmy ci o nie ani słowa, bośmy nie wiedzieli, czy żywa. Ale Pacholek gracko z nią umykał. O, vulpes astuta! Książę czeka na was oboje. Aż pod Jachornik jeździliśmy po nią. Zabiłem monstrum piekielne, które jej strzegło. Uciekało przed wami tych 12 chłopczysków, ale teraz ich dogonicie i przegonicie. O, będę miał wnuki, mości panowie. Rzędzian, mów, zali wielkich przeszkód nie doznaleś. I maginuj sobie, że całą ordę wstrzymaliśmy we dwóch z panem Michałem. Pierwszym się rzucił na cały czambuł. O, wykroty się przed nami chowali. O, nic nie pomogło. Pan Michał też dobrze stawał. Gdzie moja curuchna? Dajcie mi moją curuchnę! Niech ci Bóg szczęści, Janie, niech ci Bóg szczęści, mówił mały rycerz, biorąc ponownie w ramionach Skrzytuskiego. Niech wam Bóg zapłaci za wszystko, coście dla mnie uczynili. Słów mi nie staje, życiem krwią wam nie nagrodzę, odpowiedział Skrzytuski. A mniejsza z tym, wołał Zagloba. Pokój zawarty. Kiepski pokój, mości panowie, ale trudno. Dobrze, żeśmy ten zapowietrzony zbaraż opuścili. Będzie teraz spokój, mości panowie. Nasza to praca i moja, bo gdyby Burlaj żył dotąd, na nic by się klady nie zdali. A na weselisko pojedzie. Ale Janie, trzymaj się ostro. Ani się domyślasz, jaki książę pan ma dla ciebie prezent ślubny, kiedy indziej ci powiem. A teraz, gdzie moja curuchna, u kaduka? Dawajcie mi moją curuchnę. Już jej bochun nie porwie. Pierwej musiałby lyka porwać. Gdzie moja curuchna najmilsza?
Właśnie na koń siadał, by jechać naprzeciw pani Sandomierskiej, rzekł Skrzetuski. Jedźmy, jedźmy, bo rozum stracę.
Hojda, mości panowie, jedźmy z nim razem, czasu nie tracić, hojda!
Pani Sandomierska nie musi być daleko, rzekł ksiądz.
Jazda!
Dodał pan Michał. Ale Skrzytuski już był za drzwiami i skoczył na konia tak lekko, jakby nie dopiero co z loża boleści powstawał. Rzędzian trzymał się jego boku, bo wolał z księdzem sam na sam nie zostawać. Pan Michał i Zagloba przyłączyli się do nich i jechali, co koń wyskoczy na czele gromady, a cała gromada szlachty i czerwonych dragonów leciała toporowiecką drogą na kształt kraśnych płatków maku, które wiatr niesie.
Oj, no!
Krzyczał Zagloba, bijąc piętami konia. I tak lecieli z 10 stajań, aż na skręcie gościńca ujrzeli tuż przed sobą szereg wozów i kolasek otoczony przez kilkudziesięciu pajuków. Kilku z nich, widząc naprzeciw zbrojnych ludzi, ruszyło zaraz z kopyta pytać, co by byli za jedni.
Swoi, od królewskiego wojska!
Krzyknął pan Zagloba.
A to kto jedzie? Pani Kasztelanowa Sandomierska,
brzmiała odpowiedź. Skrzetuskiego tak przybiło wzruszenie, iż sam, nie wiedząc, co czyni, zsunął się z konia i stanął, chwiejąc się na boku gościńca. Czapkę zdjął, a po skroniach spływał mu pot obfity. I drżał ten rycerz przed szczęściem na całym ciele. A pan Michał zeskoczył również z kulbaki i chwycił w ramiona osłabłego rycerza. Zanim stanęli wszyscy na boku gościńca z poodkrywanymi głowami, a tymczasem szereg wozów i kolasek nadciągnął i począł przechodzić mimo. Z panią Witowską jechało kilkanaście różnych pań,
które patrzyły ze zdziwieniem na rycerzy, nie rozumiejąc, co ma znaczyć ta żołnierska procesja przy gościńcu. Aż wreszcie w środku orszaku ukazała się kolaska ozdobniejsza od innych. Oczy rycerzy ujrzały przez jej otwarte okna poważne oblicze sędziwej damy, a obok niej słodką i śliczną twarz Kurcewiczówny.
— Suruchna!
— wrzasnął Zagłoba, rzucając się na oślep ku karecie. — Suruchna! Skrzetuski jest z nami! Suruchna! W orszaku poczęto wołać — Stój! Stój! Uczynił się ruch i zamieszanie. Tymczasem Kuszel z Wolodyjowskim prowadzili, a raczej wlekli Skrzetuskiego do karety. On zaś osłabł zupełnie i ciążył im coraz bardziej. Głowa zwisła mu na piersi i nie mógł już iść i opadł na kolana przy stopniach kolaski. Lecz w chwilę później silne, a słodkie ramiona Kurcewiczówny podtrzymywały osłabłą i wynędzniałą głowę rycerza. Zagłoba zaś, widząc zdumienie pani Sandomierskiej, wołał.
— To Skrzetuski, bohater ze Zbarraża! On to się przedarł przez nieprzyjaciół! On ocalił wojska księcia, całą Rzeczpospolitą! Niech im Bóg błogosławi i niech żyją! Niech żyją! Wiwant! Wiwant!
Wolała szlachta.
— Niech żyją!
Powtórzyli książęcy dragoni, aż grzmot rozległ się po toporowieckich polach.
Do Tarnopola, do księcia, no wesele!
Wykrzykiwał Zagłoba.
A co, Suruchna, skończono twoja niedola, a dla Bohuna kat i miecz.
Ksiądz Cieciszowski oczy miał podniesione do nieba, a usta jego powtarzały cudne słowa natchnionego kaznodziei. Siejba była w plakaniu, a żniwo w weselu. Usadzono Skrzetuskiego w karecie obok Kniaziówny i orszak ruszył dalej. Dzień był cudny, pogodny. Dąbrowy i pola plawiły się w świetle słonecznym. Nisko po ugorach i wyżej nad ugorami, i jeszcze wyżej, w błękitnym powietrzu, płynęły już tu i owdzie srebrne nitki pajęczyny, które późniejszą jesienią jakoby śniegiem pokrywają tamtejsze pola. I spokój był wielki naokoło, jeno konie parskały raźno w orszaku.